Chwała Panu, kochani, bardzo się cieszę, że mogę znowu być tutaj, choć w tym miesiącu już jestem drugi raz. Dziś, kochani, kolejny dzień Bożej łaski i cieszę się z tego, co już mogliśmy przeżyć tutaj na tym miejscu. Cieszę się z tych pieśni, z tych modlitw. Wierzę, że Bóg będzie działał, że Bóg będzie dotykał się każdego z nas. I takie jest moje pragnienie, taka jest moja modlitwa, aby Bóg zmieniał nas poprzez to słowo, którego będziemy dzisiaj słuchać. A chciałem mówić, czy zastanawiać się z wami, drodzy, na temat tego, jakie powinno być dobre kazanie, dobra usługa. Jakie ono powinno być? Wiecie, tak sobie pomyślałem, że już od lat jestem związany ze zborem, może nie z tym, z tym jestem związany chyba już, nie wiem, z 20 lat, ale wcześniej byłem jeszcze w zborze w Cieszynie. Służyłem Panu, miałem przywilej pracować w kościele, miałem okazję z jednej strony słyszeć wiele kazań, a z drugiej też strony sporo już ich wygłosiłem i to wszystko skłoniło mnie, wiecie, do takiego zadania sobie pytania, jak powinno wyglądać dobre kazanie? Jak myślicie, czy dobre kazanie to jest takie, które wszystkim się podoba, którego słucha się z przyjemnością, tak potakując tylko głową? Takie kazanie, na którym czy przy którym można by się nawet zdrzemnąć. Wiecie, ktoś kiedyś opowiadał taki przykład właśnie na temat wygłaszania kazań i przy tej okazji opowiedział taką wymyśloną historię, jak to w niebie znalazło się dwóch ludzi. Jeden był kaznodzieją, a drugi kierowcą autobusu. I Bóg mówi do tego kaznodziei, wiesz, słabo się starałeś. Podczas swoich kazań wszyscy spali. Mówi, kierowca był lepszy, bo jak on prowadził autobus, to wszyscy się gorąco modlili. Wiecie, kochani, wygłaszanie kazań jest bardzo odpowiedzialną rzeczą, dlatego warto się nad tym zastanawiać, jak ono ma wyglądać, żeby było skuteczne, żeby kierowało uwagę słuchaczy z jednej strony na Boga, a z drugiej strony prowokowało też do zastanowienia się nad swoim życiem. Wiecie, ja już to chyba parokrotnie powiedziałem, jak nie z tego miejsca, to z pewnością w jakichś naszych indywidualnych rozmowach z wami, ale chcę to jeszcze raz powtórzyć, bo wydaje mi się, że to jest ważne. Otóż chcę wam powiedzieć, chcę wam zakomunikować, drodzy, że Bóg nie mówi do nieobecnych. Zgodzicie się ze mną? Bóg nie mówi do nieobecnych. Co mam na myśli, drodzy? Wiecie, często słyszałem, wychodząc z nabożeństwa, o, szkoda, że dzisiaj nie było Heńka w zborze. Szkoda, że nie było Józka, Magdy, że nie było Ani, bo to było słowo akurat dla nich. I tak oto, kochani, bardzo często traktujemy poselstwo Bożego Słowa, które Bóg kieruje, jak powiedziałem, zawsze do obecnych. Zawsze, którzy są, do tych, którzy są tu i teraz. Do nas, którzy jesteśmy zgromadzeni. Ale takie podejście, drodzy, pozbawia nas tego osobistego zanurzenia się w Słowie. Bo my niejako od razu przekierowujemy. Już na wstępie przekierowujemy to, co słyszymy, na jakąś inną osobę. Na brata, na siostrę, na kogoś, kto nam być może kiedyś w cudzysłowie nadepnął na odcisk. Na kogoś, od kogo czujemy się lepsi, bardziej duchowi, bardziej biblijni. Wiecie, to nas pozbawia błogosławieństwa. Bo taka kąpiel Bożego Słowa oczyszcza. Zawsze oczyszcza. Jeżeli przyjmuję to słowo dla siebie osobiście, to ono mnie zawsze oczyszcza. Sprawia, że się zaczynam zastanawiać nad swoim życiem, że zaczynam myśleć. Zaraz, czy to dotyczy mnie osobiście? Czy to właśnie przypadkiem Bóg nie chce czegoś do mnie powiedzieć? Kochani, tak wiele razy Tak się dzieje w naszym życiu. A wiele zależy od mojego nastawienia. Z jakim przychodzę na to zgromadzenie? Tak, owszem, ja przychodzę po to, żeby wziąć zbudowanie, żeby wziąć posilenie, żeby się naładować. I mam prawo oczekiwać, że kaznodzieja wygłosi dobre kazanie. To jest naturalne. To jest oczywiste. Ale ważnym jest, kochani, bardzo ważnym, żebyśmy, to my, każdy z nas, przychodzili do zboru na zgromadzenie odpowiednio przygotowani. Żebyśmy wnosili już tę atmosferę chwały. Żebyśmy wnosili tę atmosferę radości, ze zbawienia, z tego, że Bóg jest z nami zawsze, że jest dobry, że nas kocha. Byśmy zgromadzając się przychodzili z wdzięcznością dla Boga. Za to, że możemy być właśnie w tym miejscu, a nie gdzieś indziej. Wiecie, wtedy od pierwszej minuty niejako uwalniamy obecność Ducha Świętego na tym miejscu. Wiecie, to jest ważne, to ma znaczenie. Bo kiedy przychodzimy obciążeni, to musi minąć trochę czasu, żeby ta atmosfera odpocznienia w Panu mogła zagościć pośród nas. Bo często może musimy uspokoić najpierw nasze emocje. Musimy poukładać myśli. Czy wyłączyłam żelazko? Czy zamknąłem okno i garaż? Czy zgasiłam gaz? Kaznodzieja już przemawia, a my w naszych myślach jeszcze jesteśmy gdzieś daleko. Roztrząsamy swoje dylematy. I dopiero po pewnym czasie pozwalamy Bogu na to, żeby zaczął działać w nas. Jak jest dzisiaj, drodzy? Czy jesteśmy przygotowani? Czy nasze serca są otwarte? Jak śpiewamy w tej pieśni, pamiętacie? Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa. Znamy tę pieśń? Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa. O, tak byśmy tego chcieli, Panie. Wioń swoim duchem po naszych sercach. Porusz to zgromadzenie. Ożyw te wyschłe kości. Ale jak tam jest w tej pieśni napisane? Gdy schodzimy się, by wielbić Twe imię, wiemy dobrze, że gdy co? Gdyż serca są otwarte. Gdy moje i Twoje serce jest otwarte. Ty, Panie, błogosławisz wtedy swoją mocą. Tak jak obiecałeś. Ale my, halleluja. Chwała Panu. On chce nas błogosławić, bo tak obiecał. Ale musi widzieć moje i Twoje serce otwarte. Moje i Twoje serce wolne od rozbieganych myśli, od tego, co mnie i Ciebie obciąża. Od być może jakieś urazy, od uprzedzenia i od wielu innych tym podobnych rzeczy, które musimy sobie to szczerze powiedzieć, kochani. Często się wloką za nami. I kiedy idziemy na zgromadzenie, to tu z tym obciążeniem przychodzimy. To tu to wszystko przynosimy. A więc po pierwsze, drodzy, drogi bracie, droga siostro, czy jesteś wolny, czy jesteś wolna? Czy przychodzisz przygotowany? Czy jesteś chętny, by przyjmować słowo z radością, traktować je osobiście? Jeżeli tak, to chwała Panu. To mogę Ci zagwarantować, że wyjdziesz z tego miejsca pokrzepiony i zbudowany. Amen? Wierzymy w to? Alleluja. Wróćmy zatem do tego mojego pierwszego pytania. Jakie to jest dobre kazanie? Bo odpowiedzialność, jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, leży również po stronie kaznodziei. Czy koniecznie jest to takie kazanie, które mi się podoba? Zadałem już to pytanie. Osobiście muszę Wam powiedzieć, że uważam, że nie zawsze. Wiecie, kiedy byłem małym chłopcem, to tak różnicowałem tych, którzy głosili Boże Słowo. Byli tacy, których słuchało się ze spokojem, ale zdarzali się i tacy mówcy, często byli to goście, których się trochę bałem. Bo wiecie, ich przekaz był mocny. przenikał moje wnętrze. Trafiał prosto do serca. A to niejednokrotnie nie jest miłe. Bo nas obnaża przed samymi sobą. Bo uświadamia mi, że przed Bogiem nic nie jest zakryte. Że On wie wszystko o moim życiu. I teraz kieruję to słowo. Być może czasem słowo twarde, słowo napomnienia do mojego życia. I co najważniejsze, ja z tym słowem muszę coś zrobić. Wiecie, byłem poruszony w swoim wnętrzu. Byłem pobudzany do tego, żeby korygować swoją postawę. Żeby uporządkować to, co jest niewłaściwe. I powiem wam szczerze, niekiedy naprawdę się bałem. Od 13 roku życia, kochani, tak było w moim przypadku, że byłem zaangażowany w służbę w kościele i z tego też powodu, że grałem na organach, musiałem siedzieć z przodu. Nie mogłem się schować za czyimiś plecami, udawać, że mnie nie ma, że to nie o mnie chodzi. Bo kaznodzieja niejednokrotnie patrzył mi prosto w oczy. Ale powiem wam, drodzy, że to były dobre kazania. Nie gładkie w swej formie być może, bo nieraz to były proste, szorstkie słowa. Nie górnolotne w swoim stylu. Czasem jak patrzę, wiecie, z perspektywy tych kilkudziesięciu lat, to by trudno się było doszukać jakichś konkretnych zasad homiletyki w tych kazaniach. Ale chcę wam powiedzieć, że to był taki bezpośredni przekaz pod namaszczeniem Ducha Świętego. Przekaz, który spotykał się z otwartymi sercami, które Bóg chciał przemieniać. To było coś wspaniałego. Znacie fragment z drugiego listu do Tymoteusza? 4 rozdział, wersety od 2 do 4. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, od 2 do 4. Jest tam napisane: głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. I jak teraz jest tam napisane? Chwal, głaszcz, wyrażaj się o swoich słuchaczach, o swoich zborownikach w samych superlatywach. Przypadkiem nie zwracaj nikomu uwagi. A jeżeli widzisz, że coś jest nie tak, to tak zgrabnie zamieć pod dywan. No chyba się ten Paweł nieco zagalopował. Mówi do młodego pastora Tymoteusza: karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością. Nie zniechęcaj się, ale czyń to stale, wytrwale. Z pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, powiada nam 3 werset, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho chce. I odwrócą. Odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Przyjdzie czas, mówi apostoł Paweł, że ludzie nie tylko, że nie będą zachwyceni słuchaniem zdrowej nauki, ale że, jak tu czytamy, nie będą mogli jej ścierpieć. Dlaczego tak jest? Zadawałem sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Wiecie, od przyczyn, jak mnie się osobiście wydaje, szukać trzeba w duchowym stanie człowieka, każdego człowieka. Zawsze, kiedy jestem w dobrej relacji z Bogiem, kiedy żyję z Nim w społeczności, kiedy otwieram przed Nim serce w szczerości, kiedy mam postawę uniżenia. A jak się wyraża postawa uniżenia? Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Zawsze wtedy, kiedy jesteśmy skłonni przyjmować to, co Bóg ma nam do powiedzenia. Chociaż nieraz to mogą być gorzkie słowa prawdy. To słowo trafia do nas. To słowo ma moc, aby nas zmieniać. Ale kiedy z naszym duchowym życiem coś niedobrego się dzieje. Kiedy oddalamy się od Bożej społeczności, wtedy zaczynamy kombinować. Zaczynamy naginać Boże Słowo, po swojemu je interpretować. Słuchać tego, co nam odpowiada. Wtedy też zaczynamy krytykować. Zaczynamy osądzać. Zwróćmy uwagę, kochani, na moment, na Dawida. Zobaczcie, w jakim stanie znalazło się w pewnym momencie jego serce. Sługa Boży. Człowiek, który znał Boga, bo wielokrotnie doświadczał Jego mocy. Ale wystarczyło, że trochę sobie pofolgował. Trochę zluzował. Trochę ostygła ta jego relacja z Bogiem. Powiedział sobie, no przecież w końcu dość tej walki. Czas na to, żebym zaczął korzystać z tych wszystkich przywilejów, które mi się należą. Z mojej uprzywilejowanej pozycji. Przecież jestem królem. Wszystko mi wolno. To po pierwsze. A po drugie, co mi szkodzi posiedzieć troszkę w domku, zrelaksować się, wezwać do siebie jedną z moich pięknych poddanych i trochę z nią sobie poflirtować. Co z tego, że ona ma męża? Jego teraz nie ma. Nikt się nie dowie. Jest okazja. Zobaczcie, jak szybko odszedł. I jak daleko odszedł. Widzimy to po tym, jaka była jego reakcja. Kiedy ze słowem napomnienia przyszedł do niego prorok Natan. Wiecie, on do końca tego nie brał do siebie. Nie zrozumiał tej aluzji z tą owieczką, zabraną jakiemuś biednemu człowiekowi, który miał tylko jedną, jedyną. Był wewnętrznie nawet zbulwersowany, wzburzony. Jak można było tak postąpić? Znacie tę historię. Natan musiał powiedzieć wprost. To ty jesteś tym człowiekiem. O, trudna Ewangelia. Trudne, niepopularne kazanie. Powiem wam, tak sobie myślę, że dziś w dobie obrony swobody obyczajów, która też zaczyna się wkradać do kościoła, bardzo ciężko jest głosić prawdę. Dziś taki Natan być może w niektórych przypadkach to musiałby lawirować. Musiałby może raczej powiedzieć: o, witaj Dawidzie. Otrzymałem słowo od Pana. To słowo mówi o jakichś lubieżnych czynach, o jakiejś karze za grzech, ale spokojnie. Moja interpretacja jest taka, że Ciebie to nie dotyczy. Ty jesteś człowiekiem według serca Bożego. Na Ciebie Bóg się nie gniewa. On Cię wyłącznie kocha. On nie chce Cię skrzywdzić. On Ci już wybaczył dawno, zanim to zrobiłeś. Nie przejmuj się. Wyznawaj tylko, że Bóg jest dobry, że On jest miłością i baw się dobrze. Kochani, to jest smutne. Ale niekiedy dziś tak wygląda głoszenie Ewangelii. W cudzysłowie Ewangelii. Karmi się ludzi samymi pięknymi słowami. Tym, co łechce ucho. Tym, co chcą słyszeć. Że Bóg ich kocha. Że nic nie muszą robić ze swoim życiem. Bo Bóg tylko pragnie, żeby się dobrze bawili. Żeby w kościele, tak jak w życiu, bili brawo. Śmiali się z dowcipów i oczekiwali samych przyjemności. Jeżeli tak jest, to chcę wam powiedzieć, że to nie jest pełna Ewangelia. Drodzy bracia, drogie siostry, Boże Słowo jest niezmienne. Amen? Boże Słowo jest niezmienne i nie ma wpływu na niego ani czas mrocznych dziejów historii, ani czas swobód obyczajowych, gdzie wmawia się, że w imię miłości powinniśmy akceptować i popierać środowiska, które manifestują swoją odmienność. Zresztą z drugiej strony wszystko już było. Tak, kochani, tak. Jezus był nazwany przyjacielem celników i grzeszników. Nawet niektórzy nazywali go pijakiem i żarłokiem. Dlaczego? Bo on się nie wstydził odwiedzać miejsca, gdzie przebywali ludzie odrzuceni. Ale on tam nie szedł po to, żeby im przyklaskiwać. Ale on tam szedł po to, żeby zmieniać ich życie. By ich leczyć. Leczyć ich chore dusze. Uwalniać z więzów. Wyprowadzać na wolność. Amen. Halleluja. On do kobiety cudzołożnej, którą przed chwilą uratował od ukamienowania, nie powiedział: no wiesz, ja cię nie potępiam, ale wiesz, oni mają swoje prawa. Wiesz, to są takie troszkę już staroświeckie te prawa. Musisz uważać, żeby następnym razem nie dać się złapać. Nie afiszuj się tak z tym, co robisz. To jest twoja prywatna sprawa. Ja to szanuję. Nie! On mówi wprost: jesteś wolna! Idź, ale więcej do tego nie wracaj. Więcej tego nie czyń. Naśladuj mnie, bo ja jestem drogą, prawdą i życiem. Spotkanie z Jezusem zawsze zmieniało i zawsze zmienia. Halleluja. Chciałbym, kochani, żebyśmy nie przychodzili do zboru po to, żeby się dobrze bawić, żeby być może kogoś chwycić, kogoś z usługujących na tym, że się pomylił, że się przejęzyczył, że prowadzący uwielbienie zafałszował. I na tym, żeby się później skupiała przy niedzielnym obiedzie czy przy środowej kolacji cała analiza nabożeństwa. A główny cel, główne przesłanie, temat, to, co każdy z nas miał wynieść z tego szczególnego czasu społeczności z Bogiem, został gdzieś rozmazany. Wiecie, często tak jest. Zróbmy sobie test. Spróbujmy sobie jutro przypomnieć temat tego kazania. O czym była mowa? Co wyniosłem z tego dla swojego życia? Czy Bóg się przebił ze swoim poselstwem przez moją skórę? I czy dotarło to poselstwo do mojego serca? Mogę wam, wiecie, z własnego doświadczenia powiedzieć, że nieraz to już w niedzielę po południu nie mogłem sobie przypomnieć, o czym kaznodzieja głosił do południa. To jest smutne. Ale muszę to wyznać, że tak było. Ale za to zapamiętałem dobrze, że jedną pieśń zespół zagrał nie w tej tonacji. I że zagrali za szybko. Może tobie się też to zdarza, drogi bracie, droga siostro. Nie pamiętasz tematu kazania, ale za to nigdy nie zapomnisz, że siostra Marysia była tak ubrana, że ten makijaż jej nie pasował do koloru spódnicy. Albo odwrotnie. Wiecie, raz byłem na pogrzebie i muszę się wam przyznać, że nie pamiętam ani słowa z usługi kaznodziei. Ale nie zapomnę, jak w końcowej modlitwie pańskiej Ojcze nasz, pastor, nie powiem który, pominął fragment: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Po słowach: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, powiedział od razu: i nie budź nas na pokuszenie, i tak dalej. No pomylił się, ewidentnie się pomylił, ale czy to było tym, co powinienem był zapamiętać? Wiecie, jestem przekonany, że Bóg, skoro położył mi na serce ten temat, to znaczy, że mam z tym problem. Że być może niektórzy z was też mają z tym problem. Wiecie, na ogół nie mamy problemu z tym, żeby słuchać. I nie chodzi mi o to, że czy mamy słuchać mniej lub bardziej krytycznie, ale najważniejszym jest to, co potem robimy. Co potem robimy z tym, co usłyszymy? Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, wersety od 46 do 49. Łukasz, 6 rozdział, od 46 do 49. Pan Jezus mówi: dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody w ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Chciałbym zadać pytanie, kochani, sobie i każdemu z nas. Co robisz z Bożym poselstwem? Czy pozachwycasz się tylko przez jakiś czas, jeżeli było piękne? Czy pokrytykujesz, jak ci się nie spodobało? Wiecie, i w jednym, i w drugim przypadku nic nam to nie pomoże. Dopóki tego słowa nie przetrawimy, nie przeżyjemy, nie wprowadzimy w czyn. Przypomina mi się przykład w pewnym kościele pojawił się nowy pastor. Pierwsza niedziela, mówi kazanie. No, wszystkim się bardzo podobało. Druga niedziela, przychodzi, mówi kazanie. Niektórzy tak troszkę się zaczęli zastanawiać, jakby to już gdzieś słyszeli. Trzecia niedziela, no wszyscy się prawie zorientowali, że mówi znowu to samo kazanie. Po nabożeństwie przychodzą do niego i mówią: pastorze, no ale ty już to mówiłeś. To kazanie już to chyba mówiłeś nawet 3 razy. A on mówi: wiecie co? Ja wam nie powiem nic innego, dopóki tego, co wam teraz powiedziałem, nie prowadzicie w czyn. Tak wiele słuchamy, kochani. Tak często wygląda nasze życie. Posłuchamy i zabieramy się, można by było powiedzieć, za budowanie słowami. Budujemy na słowach, budujemy i wydaje nam się: o, pięknie to wygląda. Znowu sobie kiedyś posłucham. Znowu sobie dobuduję tu jeszcze jakiś balkonik, tam jeszcze jakąś nadbudówkę. Znowu następnej niedzieli. Jeszcze o tym muszę posłuchać, bo tu nie wiem, jak to wykończyć. Może pojadę na jakąś konferencję. Jeszcze może tego, może tamtego kaznodziei by trzeba posłuchać. A ten to ma mocny przekaz. I tak budujemy, słuchając. Aż później nam ktoś nagle dmuchnie w ten nasz domek z kart. Ktoś nam coś szepnie do ucha. I wszystko zaczyna się chwiać i walić. Dlaczego? No, zapomnieliśmy o jednej ważnej czynności, o tym, że każdą solidną budowę należy rozpocząć od kopania. Kopał, czytaliśmy w tym fragmencie Bożego Słowa, zagłębiał się i dokopał się głęboko. I co wtedy? Założył fundament. Na czym? Na skalę. To jest ten przypadek, mówi Pan Jezus, kiedy ktoś słucha moich słów i je wykonuje, i je wprowadza w życie. Nie chodzi o to, kochani, byśmy każde usłyszane słowo kazania przepuszczali przez taki filtr, na którym jest napis: podoba mi się, albo to mi odpowiada. Może niektórzy mają taki filtr przy swoim uchu, czy przy swoim umyśle, czy przy swoim sercu, i przez ten filtr przepuszczają tylko takie słowa, które im odpowiadają, które się im podobają. Ale chodzi o to, by słowa, które usłyszałeś, konfrontować z tym, czego nauczał Jezus. Amen? A potem muszę przejść do działania. Wiecie, co się dzieje z ustawą, która nie wyszła w życie? Ląduje w koszu. O niej się nie mówi. Ona nie obowiązuje. Tak, owszem, pracowano nad nią. Pisano, moglibyśmy powiedzieć, próbowano coś zbudować, ale nic z tego nie wyszło. Klapa. Może była piękna, może była korzystna, może zawierała wspaniałe zapisy, może zapowiadało się dobrze, ale nie weszła w życie. Nie uprawomocniła się. Nie obowiązuje. Co robisz z Bożym poselstwem? Czy ono obowiązuje w twoim życiu? Dziś, kochani, chciałbym was nie tyle zachęcić do słuchania, co do czegoś innego, do poszukania sobie dobrej łopaty, takiej duchowej łopaty, i zagłębiania się, i kopania, i szukania tego prawdziwego fundamentu, którym jest Jezus. My, wiecie, sobie często tworzymy takie rankingi. Ten dobrze usługuje, ten trochę gorzej, a tamten to jest numer jeden dla mnie. Weź swoje ręce łopatę. Weź swoje ręce tą duchową łopatę i zacznij się zagłębiać. Zacznij docierać do sedna. Zacznij zakładać fundament na skalę. Wprowadzaj w czyn to, co Jezus mówi, czego naucza. Paweł, apostoł, powiada, jest to zapisane w pierwszym liście do Koryntian, 1 rozdział, 21 werset, 1 Koryntian 1:21, że skoro świat nie był w stanie poznać Boga swoją mądrością, to Bogu upodobało się zbawić Go przez co? Przez głupie, jak tam jest napisane, zwiastowanie. Przez głupie zwiastowanie. Wiecie, to nie znaczy, że teraz mamy pozwalać na to, że tutaj za kazalnicę będzie wchodził ktoś, kto będzie opowiadał jakieś głupstwa. Nie. Paweł to wyjaśnia. Mówi, że Żydzi domagają się znaków, że Grecy poszukują mądrości. Ale my, mówi Paweł, i jednym, i drugim, i Żydom, i poganom zwiastujemy Chrystusa, który jest głupstwem dla tych, którzy giną. Ale dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, dla nas, którzy zakładamy swój fundament na skalę, to w ten sposób odbierane przez ten świat zwiastowanie jako głupstwo, jako coś nielogicznego i bez sensu, to jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Amen? Halleluja. Budujmy nie słowami, drodzy, ale czynem. I to jest moje dzisiejsze przesłanie dla każdego z nas. Bóg oczekuje od nas czynów, reakcji, działania. Tak jak mówił brat Janek na początku. Bóg oczekuje tego, żebyśmy umieli Chrystusa. Żebyśmy nie byli tylko dobrzy z teorii. Teoretyk, hydraulik niewiele może zdziałać. Nie potrzebujemy takiego kogoś. Nie wezwiemy go w potrzebie. Potrzebny nam jest praktyk, który wie, jak z czym co się skręca. Bóg oczekuje od nas czynów, działania. Wiecie, budowanie słowami nie wymaga wysiłku. I to bardzo często chętnie robimy, jak powiedziałem już. Lubimy to robić. Gdybyśmy tak nawet chcieli być może zmierzyć to, cośmy wybudowali, to by się okazało, że to już jest może coś nawet większego niż wieża Babel. Ale to nie ma znaczenia, bo ta budowla się nie nadaje do zamieszkania. Może już wielokrotnie rozpoczynałeś czy rozpoczynałaś. Może myślisz, następnym razem się uda. Następnym razem mi się to nie rozsypie. Następnym razem wzbije się wyżej. Chcę ci powiedzieć, że to jest walka z wiatrakami. Walka, która nie przynosi rezultatu. Ale budowanie czynem to jest coś zupełnie innego. To wymaga wysiłku od każdego z nas. To wymaga zaangażowania. Często będziesz zmęczony. Często będziesz zniechęcony. Ale trud w Panu, jak czytamy, nie jest daremny. Amen? Bo taka budowla to jest prawdziwa twierdza, która wytrzyma każdą nawałnicę. Wiecie dlaczego? Bo po pierwsze stoi na fundamencie, na skale. Po drugie, chciałbym przeczytać jeden werset z Ewangelii Jana, 14 rozdział, 23 werset. Jan 14:23. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Aleluja. Na tym polega miłość do mnie, wydaje się mówić Pan Jezus, że nie tylko się słucha moich słów, ale się je przestrzega. Co to znaczy? Przestrzegać znaczy, że mamy się do nich stosować. Że mam to, co słyszę, wprowadzać w czyn. Że mam tym słowem żyć. Wtedy moja budowla będzie silna. Będzie niewzruszona. Będzie trwała. Bo nie tylko ja sam będę się mógł w niej schronić. Ale jak czytaliśmy, będzie tam ze mną mój Pan. Do Niego przyjdziemy, mówi Pan Jezus. I mieszkanie u Niego uczynimy. I z Nim zamieszkamy. Czy chcesz mieszkać z Jezusem? Czy chcesz mieszkać z Jezusem? Halleluja. Czy chcesz, żeby stał się twoją warownią? Gwarantem twojego bezpieczeństwa w trudnych chwilach. W czasie doświadczeń i burz. Które raz po raz w nas uderzają. Myślę, że każdy z nas tego doświadcza. Żyjemy na tym świecie. Nie żyjemy gdzieś pod kloszem. Dosięgają nas różne burze i nawałnice. I one próbują rozbić nasze życie. One próbują rozbić naszą wiarę. Próbują rozbić nasz spokój wewnętrzny, naszą służbę dla Boga. Ale też próbują zachwiać naszym małżeństwem, naszymi finansami niejednokrotnie, naszą psychiką nieraz, naszymi relacjami z innymi, naszym życiem rodzinnym, zawodowym, naszym życiem duchowym. Tak. Pan Jezus mówi, że takie nawałnice będą przychodzić. On nie wymyślił sobie tego, żeby nam tylko uprzykrzyć życie, że mamy gdzieś tam kopać aż do trwałego gruntu, aż do skały. Nie. To ma swoje uzasadnienie. Drogi bracie, droga siostro, tylko Jezus jest pewną skałą. Tylko życie w oparciu o Jego Słowo daje nam poczucie stabilności w tym rozchwianym świecie, który się pogubił w tej swojej mądrości, w tych swoich pseudowartościach, w swoim poszukiwaniu sensu życia, bo odrzucił Boga. Budujmy, kochani, nie na słowach, chociażby były nie wiem jak piękne, ale budujmy czynem. Wprowadzajmy Boże Słowo w życie. Ja w moje, a Ty w swoje. Kiedy słucham kazania, to chcę mieć takie nastawienie, że to jest dla mnie. Że Bóg chce właśnie mnie czegoś nauczyć. Kiedy sięgam po Biblię, to nie po to, żeby przeczytać i zapomnieć, ale żeby się zagłębić w tym Słowie, żeby je przeżyć. żeby je wprowadzić w czyn. My tak często, kochani, potrafimy robić, gdy chodzi o jakąś obietnicę. Wtedy nawet kładziemy swoją rękę na tym słowie, mówimy: tak, Panie, wierzę, że to jest dla mnie, wyznaję, chcę się uchwycić tej obietnicy, bo ona mówi o uzdrowieniu, bo ona mówi o cudach, o tym, że mi się poszczęści w moich planach, w moich przedsięwzięciach. Ale gdy napotykamy na słowo o posłuszeństwie, o uległości, o postawie sługi, o odrzuceniu złości, o okazywaniu miłości, o tym, żeby nie chować urazy. Znacie to powiedzenie: ja ci wybaczyłem, ale ci tego nie zapomnę. Co z takiego wybaczenia? Przed Bogiem ono nie ma żadnego znaczenia. Bo ty cały czas w sercu to nosisz. Kiedy napotykamy na słowo napomnienia, słowo o uporządkowaniu swojego życia, zaniechania takiego czy innego grzesznego nawyku, to wtedy już tak nie jest łatwo budować czynem. A to wymaga nieraz wiele wysiłku. Bo to wymaga podjęcia radykalnych decyzji. A Bóg mówi: jeżeli tej cegły nie postawisz na swoje miejsce, to ta twoja budowla się nie posunie ani o centymetr. Będziesz mieszkał w czymś, co ma być domem, co ma dawać schronienie, ale wciąż jest niedokończone. Może stoją mury, ale one cię tylko odgradzają od innych. Tak naprawdę nie zapewniają ci schronienia. Nasz fundament ma być założony na Chrystusie, ale jak mówi apostoł Paweł, każdy z nas wznosi później budowlę. Buduje. I kiedyś się okaże, czy to, co wybudowałem, wytrzyma próbę ognia. Będę kończył, kochani, bo ktoś kiedyś powiedział, że dobre kazanie nie musi być długie, a złe kazanie nie może być długie. Niech Pan sprawi, kochani, byśmy używali właściwych materiałów, trwałych materiałów, byśmy naszym życiem świadczyli, że należymy do Króla Królów, do Pana Panów, do Tego, który niebawem powróci, aby zabrać wszystkich tych, którzy na Nim budują. Amen. Którzy są Jego własnością, którzy poprzez trwanie w Jego Słowie, czyli wypełnianie Go, wprowadzanie w czyn, okazują Mu swoją miłość, okazują Mu swoje posłuszeństwo. Jemu niech będzie chwała. Amen.